Chcę dzisiaj parę słów powiedzieć na temat wesela. Na naszej stronie internetowej pojawił się filmik świadectwo Lori Dito, która miała wizję, że była na marszu weselnym. Polecam, żeby oglądać ten filmik, ponieważ on zawiera pewne prawdy. Zresztą sami zobaczycie dzisiaj, że Słowo Boże to potwierdza. Warto wiedzieć na ten temat więcej. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 22 rozdział. Będę czytał od wersetu pierwszego. A Jezus znowu w przypowieściach mówił do nich: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił wesele swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na wesele, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem mój obiad albo ucztę, woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na wesele. Lecz oni zlekceważyli to i poszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swoje wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Wesele wprawdzie jest gotowe, lecz zaproszeni nie byli godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na wesele wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I wesele napełniło się biesiadnikami i zauważył tam człowieka, nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Towarzyszu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on milczał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Przypowieść mówi o uczcie weselnej. Zauważyłem, że w Piśmie Świętym bardzo często tłumacze mają problem z określeniem kwestii, czy to jest wesele, czy to jest ślub, czy to jest przyjęcie weselne, czy uczta. A może chodzi o małżeństwo? Dlaczego? Dlatego, że jest to określenie jednego wyrazu, grecki wyraz gamos. I on określa właśnie te wszystkie stany. Jest to wesele, ślub, tak jak powiedziałem, przyjęcie weselne, też uczta. I może określać po prostu stan małżeński, jak w Hebrajczykach 13:4. Więc tutaj mamy właśnie przypadek, kiedy wesele odczytywałem, znaczyło gamos. I w niektórych przekładach może być ten problem, co nazwać ucztą, co nazwać weselem i tak dalej. Tutaj zaznaczam, że może tak być, jakbyście mieli różne tłumaczenia. Ale warto wiedzieć, że te wszystkie określenia określają stan wesela. Tak? Więc Pan Jezus mówi w tej przypowieści, że Bóg chce z ludźmi bliskości. Bóg chce z ludźmi relacje. I podaje przykład, że to jest jak wesele. Bliskość, którą On chce, to jest porównane do bliskości kobiety z mężczyzną. Celem poznania się z ludźmi i zapoznania, albo dania siebie poznać, kim się jest, czyli Bóg siebie daje poznać nam, jest właśnie relacja bliska, miłość wzajemna, bez której tak naprawdę małżeństwo nie funkcjonuje. Musi być miłość, musi być pragnienie z dwóch stron. I Bóg w tej przypowieści mówi właśnie o miłości. Mówi właśnie o tym byciu razem i pokazuje, że celem Boga jest właśnie poznanie swej małżonki. Poznanie w znaczeniu intymności. Wiemy o tym, że w historii żydowskiej było tak, że kiedy wesele nastawało, w sensie tym, że już oblubienica znajdowała się na weselu, to najpierw oni konsumowali swoje małżeństwo, intymność, a później trwała uczta. I zwróćcie uwagę, że centrum było właśnie bycie razem. Oni chcieli być razem i ta intymność była we wszystkim. W myślach, w duchu, że tak powiem, i w ciele. Bóg chce dokładnie tej intymności. Dlatego, kiedy mówi o tej intymności, pokazuje nam wesele, albo mówi o swojej żonie, albo mówi o swojej oblubienicy. Bóg nas powołał do tego, by być oblubienicą pańską. Tu jest powiedziane, król chciał wyprawić wesele swemu synowi. Ojciec Niebieski jest królem i on chce swemu synowi dać ludzi. I dlatego, kiedy modlił się w modlitwie arcykapłańskiej czy w innych miejscach, on mówił, dałeś mi ludzi. I kiedy w historii żydowskiej, wesela żydowskiego, oblubieniec chciał oblubienicę, musiał za nią zapłacić. Jezus nas kupił swoją krwią. Dlatego my jesteśmy odkupieni. My należymy do Niego. To jest przymierze. On zapłacił za nas. My jesteśmy Jego. Dlatego kiedy czytacie, kiedy zbliża się nasze odkupienie, zbliża się Pan Jezus. On się zbliża, bo On nas kupił i teraz my będziemy z Nim zawsze razem. Bycie zawsze razem to jest intymność, centrum. To, co Pan Jezus powiedział, będziecie zawsze razem ze mną. Ja zresztą może przeczytam 1 Tesaloniczan. Zaraz wrócimy do Mateusza. 1 Tesaloniczan, 4 rozdział. Końcówka wersetu 17, ponieważ tam jest mowa o pochwyceniu, jest mowa o zmartwychwstaniu. Ale też jest mowa, że jak to się dokona, pod koniec tego wersetu jest powiedziane tak. W ten sposób zawsze będziemy z Panem. W ten sposób zawsze będziemy z Panem. To jest ta intymność. Już nie opuścisz Pana. Albo Pan Ciebie nie opuści. Wy jesteście na zawsze razem. Czyli to jest stan, zakończenie tej drogi oblubienicy, która została wybrana, do pełni. Tam jest pełnia, kiedy na zawsze jesteś z Panem. I teraz spojrzymy, jak Pan Jezus uczył na ten temat. Zobaczmy. W tym Mateuszu 22 jest wspomniane o tym, że jest grupa ludzi, która była zaproszona na wesele, ale nie chcieli przyjść. Mieli różne powody, różne wymówki, nawet posunęli się do skrajności zabijania posłańców. I zobaczcie, że Bóg niejako puka do ludzi dzisiaj. On dzisiaj puka, żeby ludzie otworzyli mu swoje serca. On mówi i ogłasza. Zobaczcie, co on ogłasza. Werset 4, 22 rozdziału. powiedzcie zaproszonym, co mają powiedzieć. I to się rozlega, słuchajcie, od Pana Jezusa cały czas. Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem mój obiad albo ucztę. Woły i tuczne zwierzęta pobite, zwróćcie uwagę na czas przeszły, pobite i wszystko jest gotowe. To nie będzie, tylko jest gotowe. Wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na wesele. Przyjdźcie na wesele. Czyli tu nie jest mowa o tym, że wesele będzie, tylko ono jest gotowe. I teraz zobaczcie, werset 5 mówi, że ci zlekceważyli to. Ci zlekceważyli to. I każdy poszedł w swoją stronę w życiu. Nie chcieli słuchać. Ale Pan Bóg powiedział tak. Ci, którzy nie chcą słuchać i będą występować przeciwko mnie, jest tam powiedziane, że Bóg posłał wojska przeciwko nim. To się działo w historii i to się będzie działo dla przeciwników Ewangelii. Ponieważ Bóg pukał, mówił, ale oni powiedzieli nie. Teraz zobaczcie, jest druga grupa ludzi i Pan Bóg posyła swoje sługi i oni mają wszystkim głosić Ewangelię. Czyli najpierw ta pierwsza grupa generalnie odnosiła się do Żydów tego czasu, którzy nie chcieli słuchać. Pan Jezus mówi, i tak będzie głoszone dalej. Do mojego ponownego przyjścia. I powiedział, głoście wszystkim, dobrym i złym. Nie ma znaczenia, zapraszajcie wszystkich. Co to znaczy? To nie znaczy, że źli mogą wejść, tylko źli mogą się stać dobrymi. Więc wszyscy mają tę samą szansę dostać się na wesele. Jeśli przyjmą zaproszenie, i to jest klucz, jeśli przyjmą zaproszenie. I dalej mamy informację o człowieku, który teoretycznie znalazł się na weselu. Praktycznie nie będzie to możliwe, bo ta przypowieść właśnie o tym mówi, że może on by chciał być. I zresztą zobaczymy w innych miejscach, które zaraz przedstawię, że dokładnie tą postawę wielu ludzi będzie miało, będą chcieli być, ale to nie będzie możliwe. Dlatego tutaj jest napisane, że wszedł człowiek nieubrany w strój weselny. Jest człowiek, ale czegoś nie ma. Nie ma stroju weselnego. Jest to bardzo ważne, by go mieć. Bez niego nie możesz być na uczcie. Jest powiedziane dalej, że Pan Jezus przygląda się tym ludziom i mówi do niego, towarzyszu. Niektórzy tam mają przyjacielu, niewłaściwy wyraz. Powinien być towarzyszu. Człowiek, który jest wśród nas, nam towarzyszy. Obecny. Ale to nie jest relacja przyjacielska. Towarzyszu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? A on milczał. A co miał powiedzieć? Tak będzie z wieloma. Za nie mówią. Tak będą zaskoczeni. Ale ci, którzy nie są zaskoczeni, będą się radować. Natomiast część ludzi tam nie wejdzie. Mimo, że będzie usiłowała wejść. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu ręce i nogi. Wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Na zewnątrz, w ciemności. Nie do królestwa, na zewnątrz, w ciemności. On nie wejdzie. I jest napisane, bo wielu jest powołanych, ale mało wybranych. Co to znaczy? Słuchajcie, wołanie się roznosi po całej ziemi. I Bóg jest tak mądry, że widzicie, on jakby się ukrył. Bo on chce widzieć, czy ty sercem reagujesz, a nie pozorami. Maski zakładasz i mówisz, że służysz Bogu, a nie służysz. Bóg chce, żeby twoje serce było Boga. Bóg jest bardzo mądry. Jego mądrość to dokonuje. Dlatego ludzie dają się okłamać. Oni wolą grać. Wolą mieć maski, bardzo wielu. Ale Bóg patrzy na serce. Ludzie słyszą, to wołanie się roznosi. Ale ci, którzy przyjmą zaproszenie, powiedzą: idę. Którzy zaczną ubierać strój weselny, ci są wybrani. Bo wielu ludzi słyszy, jest powołanych, ale niewielu przygotowuje się, by wejść na wesele. Czyli przyjęli od razu, kiedy usłyszeli, przyjęli zaproszenie, od tego momentu stali się, uwaga, wykonawcami słowa. Od tego momentu. Czyli wiara ich stała się czynna. Nie jest martwa. To nie jest: ja wiem, Bóg jest. To nie jest tak jak demony: wiem i drżę. Albo wiem, że chcesz, żebyś rozsiewane było słowo, ale go nie sieję, bo się boję. Nie. To są ludzie, którzy ekstremalnie kochają. Kochają swego oblubieńca. Kochają go. Kochają Boga. Kochają Jezusa Chrystusa, dla którego całe wesele. To są ci, którzy są w Nim. I swoje życie układają dla Jego celów. Wszystko, co robią, to jest to, żeby być z oblubieńcem. Kochać Boga, pierwsze przykazanie. Kochać Boga, z tej miłości kochać ludzi. Kochać Boga, to jest to, co masz w swoim sercu. I tego pragniesz. I idziesz w tą stronę przez całe życie, od momentu, jak usłyszałeś zaproszenie. I ta przypowieść właśnie o tym mówi. Zobaczmy zakończenie historii. Może od tego miejsca przeskoczę na zakończenie. 19 rozdział Apokalipsy, czy Objawienia. To już jest moment, kiedy Kościół został pochwycony. Został zabrany do Pana. Było zmartwychwstanie ciał w Chrystusie. Nie wszystkich ciał, tylko tych, którzy są w Chrystusie. Kiedyś będziemy jeszcze o tym mówić dokładniej. I co się dzieje? Pan Jezus chwilę potem, to jest opis wesela, chwilę potem zstępuje na ziemię. I co się dzieje? Dokonuje się sąd nad tymi, którzy nie chcieli go. Czyli gniew Boży jest wylewany. Jezus przychodzi, obejmuje władzę na ziemi. I przeczytajmy w tym 19 rozdziale, co się mówi na temat tego wesela. Tam jest chwała Bogu przez kilka ładnych wersetów, wielbienie Boga, że nadszedł czas. Będę czytał od wersetu 6, końcówki. Alleluja! Bo zakrólował Pan Bóg nasz, wszechwładca. Zakrólował. Kiedy Pan zaczyna się poruszać, jest to dzień Pański. Kiedy Pan podnosi się, Biblia określa to dniem Boga, dniem Pana. Zawsze, jak była reakcja Boża, wejście, że tak powiem, w historię, działy się potężne znaki albo jakieś działanie Boże, to był dzień Pana. Ludzie żyli, 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 a w którymś momencie Bóg zaczyna swoją mocą wchodzić do akcji. I Biblia mówi o tym dniu, który ma nadejść najwięcej. On mówi o tym drugim przyjściu Pańskim. I tu jest właśnie ten moment, kiedy Pan wkroczył już w dzieje ludzkości na samym końcu i kilka rzeczy się dokonuje, jedna za drugą. Między innymi ta. Czytam werset 6, druga część. Alleluja. Bo zakrólował Pan Bóg nasz, wszechwładca. Weselmy się i radujmy i oddajmy Mu chwałę. Bo nadeszło wesele baranka. I jego żona czy małżonka się przystroiła albo przygotowała do słowa. Ona się przygotowała. To jest to, że Pan wziął swoją oblubienicę, zabrał ją do siebie. Ona jest przygotowana. To jest ten moment. Zobaczcie, dano jej bisior, werset 8. W większości tłumaczeń jest właśnie bisior. Zaraz powiemy, co to jest. I dano jej oblec bisior, lśniący i czysty. Bisior bowiem oznacza sprawiedliwość świętych. I werset 9. I mówi mi, napisz, szczęśliwi, którzy są zaproszeni na wieczerzę weselną baranka. Szczęśliwi, którzy są zaproszeni na wieczerzę weselną baranka. Kto przyjął zaproszenie? Kto wie, że jest zaproszony? Kto zaczął się przygotowywać? Bo ona się przygotowała. To znaczy, ona, gdy usłyszała o Jezusie Chrystusie, o miłości Boga, o Jezusie, który nas ukochał aż po śmierć, oblubienica zapragnęła Go. Jeżeli usłyszałeś o Jezusie Chrystusie, pokochałeś Go, przyjąłeś zaproszenie. Dlatego szczęśliwi, którzy są zaproszeni na wieczerzę weselną baranka. Bardzo ważną rzeczą jest, żeby zrozumieć, nie każdy, kto mówi, Panie, Panie, nie każdy, kto mówi, wierzę, należy do oblubienicy. Jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Zwróćcie uwagę, o czym tu jest mowa. Tu jest mowa, że dano jej oblec bisior, tak tłumaczą, bisior lśniący i czysty. Bisior to jest wyraz, który nazywa się bysinos po grecku. W tamtym czasie to był rodzaj egipskiego lnu. Bardzo drogi, miękki, biały, czasami żółtawy. Jan dał tutaj opis tego w sposób taki dla nas przystępny. To była bardzo droga tkanina dla bogaczy praktycznie. Nie wszyscy mogli sobie na nią pozwolić. Wyjątkowa po prostu. I bardzo delikatna. Natomiast Lori Dito tłumaczy bardzo dokładnie w tym objawieniu, jakie miała, jak ta odzież jej, czy ta suknia wyglądała. Dlatego ja polecam ten filmik o oblubienicy, która się przygotowuje. I tam jest mowa o tym, że nasz strój weselny de facto składa się z mnóstwa światła. To jest po prostu światło. Ale ono ma mnóstwo punkcików. To wszystko razem jest połączone. I te punkciki zawierają wszystkie możliwe kolory, które są w niebie i na ziemi. Wszelkie możliwe barwy. I mówi, że tych punkcików to jest jeden przy drugim na naszych szatach. I one błyskają. Dlatego zobaczcie, to jest powiedziane, dano mi oblec bisior lśniący i czysty. Lśniący. On zaczął po prostu emanować światłami. Błyskał się cały czas. I biały. Tak? Także zwróćcie uwagę, że jest czysty, lśniący i rzeczywiście biały. Zresztą zobaczymy, ja pokażę wam inne fragmenty na temat ubioru świętych, właśnie jak on wygląda. I dlaczego jest to tak ważne? Zauważyliście, że w przypowieści z Mateusza 22 nie mógł nikt wejść na ucztę bez odpowiedniego stroju. To jest bardzo ważne. Czyli musisz mieć strój. I teraz zwróćcie uwagę, co mówi werset 8. I dano jej bisior. Dano jej bisior lśniący i czysty. Bisior bowiem oznacza sprawiedliwość świętych. Bisior oznacza sprawiedliwość świętych, czyli to są uczynki. Sprawiedliwość świętych oznacza uczynki. Zresztą może tutaj krótko wskoczę w powtórzonego prawa, 6 rozdział, werset 25. Na tym polega nasza sprawiedliwość, aby pilnie przestrzegać wszystkich tych poleceń wobec Pana Boga naszego, jak nam rozkazał. Na tym polega nasza sprawiedliwość. Aby pilnie przestrzegać wszystkich tych poleceń wobec Pana Boga naszego, jak nam rozkazał. Innymi słowy, są to ludzie, którzy są wykonawcami słowa. To nie jest martwa wiara, która nic nie czyni, tylko mówi, ja wiem, Bóg jest. To są ludzie, którzy miłują Pana. Jak miłujesz, zawsze będziesz działał. Jak miłujesz swoją żonę, będziesz czynił dla niej dobrze. I odwrotnie, jak ona ciebie miłuje, będzie czynić dla ciebie dobrze. My w relacji do Boga to samo. Miłując Boga, czynimy Jego słowo. A On, miłując nas, czyni wobec nas błogosławieństwo. Więc, zobaczcie, sprawiedliwość świętych jest nam dana, czyli innymi słowami, oddane to, jesteśmy ubrani tak, jak sprawiedliwość pełniliśmy na ziemi. Widzicie to? Jak pełniłeś sprawiedliwość na ziemi, tak ci jest oddane po drugiej stronie. Jesteśmy kowalami własnego losu. Jak bardzo kochasz Pana, tak bardzo będziesz lśnił. Będziemy się różnić jasnością w niebie. Będziemy różnić się jasnością. Różne poziomy jasności będziemy mieli. Ci, którzy będą bardzo kochać Pana, będą bardzo lśnić. Nie chodzi o to, ile zrobiłeś dla Pana. Jak bardzo kochałeś Pana. Bo z tej miłości robiłeś. Więc jak bardzo przylgniesz do Boga, jak bardzo będziesz chciał Go miłować, będziesz czynił dobre rzeczy, właściwe, zgodne z wolą Pańską i otrzymasz zapłatę. I Biblia mówi o ubiorze, że on jest tak istotny i tak ważny, żeby go mieć i żeby być ubranym. Więc są to uczynki świętych. Jeszcze pokażę Wam inne miejsce. W Mateuszu w 5 rozdziale i wersecie 20 jest napisane tak. Powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Mowa o uczynkach. I Pan Jezus, wiecie dobrze, Pismo mówi, że właśnie im wyrzucał, że oni nie czynią słowa. Mówią, ale nie czynią. Czyli co? Wiara martwa. I tutaj jest powiedziane, że wasza sprawiedliwość, uczniów sprawiedliwość, uczniów Jezusa Chrystusa, jeżeli jesteś uczniem, musisz być wykonawcą słowa. Musisz być wykonawcą. Jeżeli jesteś jak tamci, czyli którzy nie czynią, nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. Czyli co masz? Jaki twój jest ubiór? Brudny. W takim przypadku. Dlatego jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. Zobaczmy Apokalipsa albo Objawienie, 3 rozdział, 4 werset. To jest list do kościoła w Sardes i od 4 czytam. Lecz w Sardes masz trochę imion, co swoich szat nie splamiły. Oczywiście tu nie chodzi o fizyczne splamienie szat, tylko tu chodzi o splamienie duchowe. Inaczej mówiąc krótko, ich uczynki nie odpowiadały temu, w co powinni wierzyć. Jest napisane, że mieli splamione szaty. Ale jest trochę imion, patrzcie, jest trochę imion, które swych szat jednak nie splamiły. Gdzie? W kościele. I uwaga, będą chodzić ze mną w bieli. Ci, co nie splamiły, będą chodzić ze mną w bieli. I uwaga, werset 5. Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca. Nie wszyscy w Sardes, tylko ci, którzy swych szat nie splamili i ci, którzy są zwycięzcami. Zobaczcie, że wszystkie obietnice do wszystkich kościołów kończą się stwierdzeniem, co zwycięzca otrzyma. Zwróćcie na to uwagę. Dlaczego Pan Jezus mówi o kościele, a na końcu mówi, kto ma uszy, zawsze ten dodatek jest, tak? Kto ma uszy, niech słucha, co Bóg mówi, albo Duch mówi do kościołów, nie do niewierzących. On mówi do kościołów. I mówi za każdym razem, co zwycięzca uzyska. Czyli ktoś, kto usłucha, co mówi Duch. Kto usłucha? Nie wystarczy być zaproszonym. Trzeba być wykonawcą. Dlatego zobaczcie, kto usłucha, ten, co jest napisane, będzie chodził ze mną w bieli, mówi Pan Jezus. A co z pozostałymi w takim razie? Tak? Zwróćmy uwagę. Dalszy, piąty werset czytam. Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca. Przed chwilą czytaliśmy w Apokalipsie. Dano im biały bisior lśniący i czysty. Zwróćcie uwagę. A tu jest napisane. Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca. Uwaga. I z księgi życia imienia jego nie wymarzy. Aż tak? Czy to trzeba kościołowi mówić? Przecież wszyscy są nowonarodzeni. To dlaczego? No tutaj takie zmianki jakieś? No może ewentualnie szata biała czy niebiała. No okej, okay, może mniej biała. Niektórzy bardzo będą chcieli, zresztą to zobaczycie, będą chcieli być w tym miejscu właściwym, ale czas już się skończy. Dlatego, kiedy jest czas wołania, tak Bóg działa. Człowiek jest zobowiązany odpowiedzieć. Niektórzy mówią, nawrócę się kiedyś, albo będę w jakimś miejscu innym, to wtedy się nawrócę. Zobaczcie, ktoś odkłada, czyli nie reaguje sercem. Bóg chce tych, którzy gdy usłyszą, biegną. Kiedy ktoś mówi, że kiedyś się nawróci, to znaczy, że dziś nie odpowiada. To znaczy, że nie jest gotowy na bliskość. Dlatego patrzcie, co tu jest napisane. Albo na przykład drugi rozdział, werset 11. Kto ma uszy, niech posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Liczba mnoga. Chociaż tylko do Efezu niby, tak? Do kościołów. Zwycięzcy, uwaga, śmierć druga, na pewno nie wyrządzi szkody. Dlaczego śmierci drugiej? No śmierć druga, wiemy dobrze z Apokalipsy, jest to zanurzenie w jeziorze ognia na wieczność. A tutaj do kościoła pisać śmierć druga? No po co? Ale patrzcie, jest ekstremum. Zwycięzcy. Kim są zwycięzcy? To są ci, co kochają. Ci, którzy biegną w biegu Jezusa. I On w biegu, w tych zawodach jest z przodu. A my za Nim biegniemy. I On naszą wiarę wydoskonala. To są ci, którzy po prostu kochają Pana, którzy nie chcą nic innego jak Boga. To nie jest ta kalkulacja, rozumiecie? Pokalkuluję, ile mogę jeszcze pogrzeszyć, ewentualnie tu, w tych dziedzinach, tak, to ja pójdę za Panem Bogiem. Widzicie to? Zwycięzca jest całkowicie oddany. On słyszy Boga. Za każdym razem czyta jeden list i czyta zwycięzcy. A, więc co jest napisane w liście do tego kościoła? W Pergamonie, w Efezie, w Sardes. Co jest napisane? I on chce wiedzieć. Dlaczego? Bo on nie jest zwycięzcą, który jest opisany tylko w Efezie. To jest zwycięzca odnośnie każdego listu. Zwycięzca w liście do kościoła w Efezie to jest ten sam zwycięzca, który w innych miejscach jest zwycięzcą. Bo zwycięzca nie kalkuluje, ile można nie robić dla Pana. Zwycięzca słucha i chce wykonywać. Inna rzecz, że może nam coś nie wychodzić, ale wiecie, że u Boga się liczy twoje serce, chęć? I to jest właśnie to, co my powinniśmy rozumieć. Więc zobaczcie, w Sard jest powiedziane w 3 rozdziale, 4 wersecie. Masz trochę imion, które swych szat nie splamiły. będą chodzić ze mną w bieli. Tak, właśnie, tak, w ten sposób. Szaty białe przywdzieje zwycięzca. A z księgi życia imienia jego nie wymarzę. I wyznam imię jego przed moim ojcem i aniołami. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościoła Sardes. Nie, do kościołów. Zobaczmy teraz Apokalipsa, 22 rozdział, werset 14. Szczęśliwi, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała. Widzicie? Szczęśliwi, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do miasta. Miasto, raj i tak dalej. Słuchajcie, wszystko, całe niebo jest dla tych, którzy płuczą swe szaty, czyli oczyszczają. Oczyszczają, chcą chodzić we właściwy sposób. Apokalipsa 7 rozdział i werset 14. Może od 13 zacznę. A jeden ze starszych odezwał się do mnie tymi słowami. Ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego, Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie, to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili. Patrzcie, za życia płuczemy szaty. Chodzi o to, że my cały czas jesteśmy ubrani w strój weselny. W momencie, kiedy przyjąłeś zaproszenie, pamiętaj, co było napisane w Mateuszu 22, de facto jesteś gościem weselnym. De facto jesteś gościem weselnym. Jeszcze mówiąc precyzyjniej, jesteś kandydatem na bycie oblubienicą. Jeśli będziesz przygotowany. Czyli w tym momencie, kiedy przyjąłeś słowo, musisz albo powinieneś chcieć w nim trwać, chcieć za nim podążać, pragnąć go ponad wszystko. I w tym momencie twoja sprawiedliwość, czyli uczynki są pomnażane. Dlaczego? Bo ty pragniesz Boga. Wizji Lori Dito, pamiętacie, w momencie, kiedy ona podjęła się wykonywania trudnej drogi życia, od razu spojrzała na siebie, była czysta, jakby w mgnieniu oka. Dlaczego? Że sama decyzja pójścia za nim oczyszczała. Sama decyzja. A już później jest wykonywanie. Zobaczcie, jak ważną rzeczą jest wiedzieć o tym, my już mamy ubrane szaty. I nasze życie, to co my robimy, jak żyjemy, czy nadal kochamy Pana? Czy nadal pozostajemy w modlitwie? Czy jesteśmy czujni? To, o czym Pan Jezus mówił. Czy pilnujemy naszych serc, by nie były obciążone nadmiarem jedzenia czy picia? Czy prowadzimy życie postno-modlitewne? Czy szukamy Jego woli? To jest decydujące. Jeżeli to robimy, pozostajemy w miłości do Boga i nasze szaty są czyste, one są opłukiwane, oczyszczane za życia. Bo, uwaga, jeszcze raz przypomnę, z Mateusza 22, uczta jest gotowa, zwierzęta są pobite. Wiecie, że wszystko jest gotowe, to jest przeszłość? Od Pana Jezusa uczta czeka. Wielu myśli, że ona będzie kiedyś. W pewnym sensie tak, ponieważ wypełnienie dopiero będzie kiedyś. Czyli pełnia relacji z Panem Jezusem będzie kiedyś. Zwróćcie uwagę, cośmy ostatnio nauczali. Mówiliśmy, że jeżeli otworzymy nasze serca, nasze ogrody dla Pana, to On wejdzie i uczyni z naszych serc piękny ogród. Jeśli to zrobimy, On powiedział, pozwoli nam wejść do Jego ogrodu, do Jego raju. Czyli jeżeli oblubienica pozwoli mieć z Nim relację, to Pan pozwoli mieć głęboką relację, spełnioną już w niebie, kiedy na zawsze jesteś z Nim. Tu jesteś, masz zaczątek tej relacji, poprzez bliskość, którą masz w sercu. Tam doświadczysz ją w całości. Już nie będzie grzech wokół ciebie, ale będzie baranek wszędzie. Pan będzie z tobą non-stop. Będziesz doświadczał pełni zanurzenia w Nim. On będzie ci dosłownie usługiwał. Tak jak ty dzisiaj Mu usługujesz, tak kiedyś On będzie ci usługiwał. Wesele jest bliskością z Bogiem. Dlatego ono się rozwija. Zobaczcie, w Izraelu też wesele było takie, że ludzie się spotykają na uczcie weselnej. My tak to rozumiemy. Ale wesele de facto się zaczyna, kiedy zaczynasz już podpisywać akt małżeński. Dlatego wiemy dobrze, że Maria, zanim zamieszkała z Józefem, to jest obraz Kościoła, który dopiero zaślubia się z Panem Jezusem przez przymierze, przez wiarę w Niego, wchodzisz w przymierze Nowego Testamentu przez krew Jezusa Chrystusa. On cię kupuje, jesteś zaślubiony i Maria była zaślubiona Józefowi, ale nie mieszkała z nim razem przez jakiś czas. Ale była zaślubiona. I to jest ten czas, kiedy jesteś oddalony od swojego męża, prawda, czy żony, do czasu, kiedy zamieszka z nim razem. My jesteśmy zaślubieni i cały czas czekamy na wypełnienie tego, czyli drugą część tego całego ślubu, tego gamosu, o którym mówiłem, ten wyraz grecki, że czekasz na spełnienie tego. Dlatego zwróćcie uwagę na to, że to nie jest tylko uczta weselna. Wielu właśnie kojarzy wesele, zaraz myślą o tym końcowym punkcie, dlatego nie za bardzo wiedzą, jak te inne fragmenty Pisma połączyć. A to się zaczyna już wcześniej. Ty jesteś już zaproszony, ty już ubierasz się w strój. Zobaczcie, do kościoła w Sardes było powiedziane, że masz kilka osób, czy trochę osób, które swoich szat nie splamiły. O czym jest mowa? O życiu pozagrobowym, czy jeszcze za życia na ziemi? Za życia na ziemi. Jest mowa o tym życiu na ziemi. Jezus widzi, że oni nie splamili swoich szat. Chodzą w bieli dziś i dlatego będą ze mną chodzić w bieli po drugiej stronie. Czyli będą mieli strój, tak jak należy, na wesele. To jest bardzo ważne. I tutaj, jeżeli jest mowa o tych świętych z wielkiego ucisku, to jest przed nami. Ale jest powiedziane, że oni opłukali swe szaty znowu. Zresztą Apokalipsa wielokrotnie mówi, że oni nie miłują swoich dusz, po śmierć stoją przy Słowie Boga i świadectwie Jezusa Chrystusa. Stoją non-stop, do końca. Nie umiłowali swojego życia. Wytrwali. To jest przed nami. Czyli nie zapali się Pana Jezusa, ale byli świadkami do końca. Dlatego jest powiedziane, że opłukali swe szaty. Opłukali swe szaty. Dlatego błogosławieni ci, albo szczęśliwi, którzy płuczą swe szaty. Dalej przeczytajmy w 6 rozdziale. Może ja zacznę od wersetu 9. A gdy otworzył pieczęć 5, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. Znowu jest mowa o tych, którzy są w wielkim ucisku, tak? I głosem donośnym tak zawołały te dusze. Jak długo jeszcze? Albo aż do kiedy? Jak długo jeszcze? Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził, wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi. I uwaga, werset 11. Znowu to samo. I dano każdemu z nich. Gdzie oni teraz są? Po drugiej stronie. Skończyli życie na ziemi. I dano każdemu z nich białą szatę. I powiedziano im, by jeszcze krótki czas odpoczęli, aż dopełni się liczba ich współsług oraz braci, którzy, jak i oni, mają być zabici. Czyli widzimy, że dano im szatę, która odpowiadała ich sprawiedliwości ziemskiej. Widzicie, tej szaty to nie możesz się ubrać jakoś sam. Dlatego ten człowiek, który był źle ubrany, on przez swoje uczynki de facto był tak ubrany. Tak? I dlatego nie może być na weselu. Natomiast każdy, kto kochał Pana w sferze duchowej, ta szata jest cały czas ustawiana na tobie. I taka ci będzie dana, jak żyłeś. To jest bardzo ważne i bardzo duża zachęta do tego, by właśnie kochać Pana. I dobrze, żeby o tym wiedzieć właśnie dzisiaj. Czyli dano im szatę. I teraz jeszcze Apokalipsa 16:15. Patrz, przyjdę jak złodziej. Szczęśliwy, który czuwa i strzeże swych szat, by nago nie chodzić i by nagości jego nie oglądano. Paweł mówił coś podobnego w drugim liście do Koryntian. Może też tam wskoczmy. 5 rozdział. Ja przeczytam od 2. Jest tutaj mowa o ciałach po zmartwychwstaniu. Ewentualnie ciałach, w których jesteśmy. Tak, w tym wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasze mieszkanie albo przybytek, różnie tłumaczą tutaj, mieszkanie z nieba albo przybytek niebieski, o ile tylko odzianymi przez siebie, a nie nagimi zostaniemy znalezieni. Czyli chodzi o to, że mamy mieć uczynki. Nie możesz mieć martwej wiary, nic nie robię. Musisz chcieć chodzić za Panem, jeżeli Go naprawdę miłujesz. Zwykły test. Jeżeli Go miłujesz, będziesz ubrany, będziesz czynił Jego sprawiedliwość, tak? Dlatego Paweł tutaj mówi o tym, że o ile tylko znajdą u mnie ubiór, tak? Szatę białą. Wtedy będę po drugiej stronie, otrzymam ciało zmartwychwstałe i tak dalej, tak? Uwielbione. Nawet w Starym Przymierzu, może też otwórzmy, Księga Wyjścia, 19 rozdział, będę czytał werset 10 i dalej, jest mowa o praniu szat. Kiedy chcesz spotkać się z Bogiem, musisz być przygotowany. Odpowiednio. Człowiek nieświęty nie może podejść do Boga. Podobnie, jeżeli mówimy o chwale tych czasów, w których żyjemy, że ludzie tylko święci, czyści, otrzymają mocy przyszłego wieku. 19 rozdział, werset 10 i następny. Pan powiedział do Mojżesza: idź do ludu i uświęć ich. Uświęć ich, uczyń ich świętymi, tak? Dziś i jutro niech wypiorą swoje szaty. Niech wypiorą swoje szaty i niech będą gotowi na trzeci dzień, uwaga, bo dnia trzeciego stąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj. Człowiek, żeby mógł być bliżej Boga, musi chodzić w świętości. Więc widzimy, że nie wystarczy być jakimś tak zwanym chrześcijaninem, ktoś, kto mieni się być chrześcijaninem, ktoś, kto mówi, że wierzy. Jeżeli nie ma tej właściwej pozycji wobec Boga, czyli słyszy i wypełnia, jeżeli tego nie ma, to jakim on jest chrześcijaninem? O to mi chodzi. Zobaczmy 1 Jana, 2 rozdział, gdzie jest mowa w 3 wersecie o poznaniu Boga. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy. Po czym? Jeżeli zachowujemy Jego przykazania. To jest znajomość Boga. Kto mówi, znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. I tak Bóg nas widzi. Bóg mówi tak lub nie. Wielu ludzi by chciało, żeby Pan Bóg jednak powiedział tak, nawet jak nie chodzą Jego drogami. Wielu ludzi by chciało, żeby Pan powiedział tak, albo jakkolwiek, ale się prześliznę na to wesele. Wielu myśli, że tak będzie, a tak nie jest. Pan Jezus mówi, kłamcą jest ta osoba. A jak przeczytacie w Apokalipsie, w 22 rozdziale i 15 werset jest powiedziane, kto nie wejdzie do miasta świętego. Na zewnątrz są psy, czarownicy, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kocha kłamstwo i je czyni. Czyli zobaczcie, wyraźnie jest powiedziane, jeżeli ja mówię, że znam go, a nie zachowuję jego przykazań, jakże to jest mocne. Jakże to jest mocne. Ten jest kłamcą. I wielu, czytając to, mówią, no tak, to jest list do chrześcijan. Aha, okej, okay. Czyli ja, znając pismo, tu czytając, no tak, ja nie zachowuję przykazań, ale jest okej. Okay. Bóg mówi, nie jest okej. Okay. Dlaczego nie zachowujesz? Mówi, że jest okej? Okay? Pismo mówi, że wtedy jesteś kłamcą. Jasno, zobaczcie, kto mówi, znam go, a nie zachowuje jego przykazań, ten jest kłamcą. I nie ma w nim prawdy. Kto zaś strzeże, idę dalej, jego naukę, w tym prawdziwie miłość Boża jest doprowadzona do pełni. Miłość oblubieńca. Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w nim. To jest bycie w Chrystusie. To jest bycie w krzewie winnym. Niektórzy mówią, nie, w krzewie winnym zawsze jesteśmy. Jeżeli kochasz Pana, pałasz do Niego, będziesz czynił Jego wolę, samoistnie. Drzewo, które jest jabłonią, wydaje jabłka po prostu. Śliwka wydaje śliwki. Jeżeli jesteś drzewem Boga, to będziesz wydawał Jego owoce, po prostu. I tak to jest. Jeden wydaje mniej, drugi więcej, ale wydajemy. A jeżeli Pan Cię jeszcze użyźni, oczyści, będziesz jeszcze więcej wydawał. Ale jesteś oblubienicą, pałając do Boga. Dlatego zgadza się, że ci, którzy dłużej chodzą w Chrystusie, mogą mieć doskonalsze uczynki. Zgadza się i większą miłość do Pana. Zgadza się, ale niekoniecznie. Powinno tak być. Powinniśmy się rozwijać ku doskonałości, o której tu jest mowa. Bo później jest napisane tak, w wersecie 6. Kto twierdzi, uwaga, że w nim jest. I to jest mocne stwierdzenie. Jest winny również sam postępować tak, jak on postępował. Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. Ty masz wzorzec Chrystusa, ty masz być jak Chrystus. Ty jesteś winny. Słowa, które mówisz, jestem w nim. Zobaczcie, kto twierdzi, że w nim jest, albo pozostaje, albo trwa, różnie tłumaczone. Kto w nim trwa, czyli jesteś w krzewie winnym. Jeżeli jesteś w nim, kto tak twierdzi, na skutek tego, co żeś wypowiedział, jesteś winien. To jest dług. To jest wyraz, który w bankowości jest używany. Twoje słowa jedno mówią, aha, w związku z czym musisz być jak on. Jesteś winien tego. Wyznanie ust twoich od razu cię jakby konfrontuje wobec Boga. Jedno mówisz, czyń to. Ponieważ ma to znaczenie. To jest do chrześcijan, ażeby oni wiedzieli, że mają poprawnie trwać w Bogu. To nie jest trudne dla tych, co szukają Boga, co Go kochają. To nie jest trudne. To tak samo, jak nie jest trudne ci kochać kobiety, z którą chcesz się pobrać. Ale trudne. Prawda? Zmuszają je do małżeństwa. No dobra, no już idę do tego ślubu. Tak bardzo cierpimy, nie? Jak chcemy się z kimś pobrać. Jeżeli naprawdę kochasz Pana, dokładnie tak reagujesz. I od razu jesteś zmieniany. Ty się nie zastanawiasz, o, ja jestem jabłuszkiem, czy na pewno jest to drzewo jabłoniowe, a może to jestem na śliwce? Nie, jesteś jabłuszkiem, to jesteś na drzewie, które jest jabłonią. Tyle. Dlatego to nie jest trudne. Jeżeli kochasz Pana, będziesz wydawał owoce Pańskie. To nie jest trudne. Tylko to, co czytałem teraz pierwszego Jana, jest ostrzeżeniem dla tych, którzy są w Kościele i różne dziwaczne próbują rzeczy mówić albo w różny dziwaczny sposób zachowywać się. To jest ostrzeżenie. Bo nie każdy, który mówi mi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Zobaczmy to. Mateusza 7 rozdział i przeczytajmy od wersetu 21. Nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz czyniący wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu, widzicie znowu ten ów dzień, wielu powie mi w owym dniu, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? Czy nie wyrzucaliśmy złych duchów w Twoim imieniu? Czy nie czyniliśmy wielu dzieł mocy w Twoim imieniu? Wtedy oświadczę im, nigdy nie poznałem was. Odejdźcie ode mnie, wykonujące bezprawie albo czyny przeciwne prawu. Odejdźcie ode mnie. Czyli zobaczcie, to są ludzie, którzy może nawet chodzili z Bogiem. Wiemy, Judasz wypędzał demony. To są ludzie, którzy być może kiedyś służyli Panu, ale jednak się zapali go. I Pismo Święte mówi o takich ludziach. Tu akurat wspomniane jest o tych, że prorokowaliśmy, wypędzaliśmy, ale inne są fragmenty, które nie przydają tego właśnie, że wypędzanie demonów, tam uzdrawianie, ale mówią o relacji bardziej. I Pan Bóg mówi, tak samo, nie znam was. Zobaczmy na taki fragment z Ewangelii Łukasza, 13 rozdział i będę czytał od wersetu 23. Łukasz 13, 23 i dalej. Raz ktoś zapytał, Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni albo są zbawiani? Czy tylko nieliczni? Patrzcie, jakie jest pytanie i patrzcie, jaka jest odpowiedź. On rzekł do nich, usiłujcie wejść przez ciasne drzwi. Ja się tu na chwilę zatrzymam. To usiłujcie znaczy, walczcie o to, by wejść przez ciasne drzwi, współzawodniczcie, to jest wyraz sportowy, współzawodniczcie, bijcie się o to, by wejść przez ciasne drzwi, usiłujcie, starajcie się, tak, by wejść przez te ciasne drzwi. Czyli róbcie wszystko, by przez te drzwi wejść. To jest naprawdę zmaganie. I teraz zobaczcie, wyobraźcie sobie ciasne drzwi. Ty chcesz przejść przez mały, ciasny otwór. Jesteś duży. Jaki wysiłek musisz zrobić, żeby się przez nie przedrzeć? Pewnie duży. Wyobraźcie sobie, Jezus mówi o ciasnych drzwiach. To znaczy, że nie jest łatwo wejść. Ty musisz wysiłek jakiś zrobić, żeby przez te drzwi przejść. To nie jest tak, że ty se przejdziesz. To jest coś, co wymaga od ciebie naprawdę wysiłku, starania od ciebie, bo Bóg pokazał ciasne drzwi, ale ty musisz dokonać tego wysiłku, by przez nie przejść. I o tym Jezus tu mówi. To jest bijcie się o to, żeby przejść. Wyobraź sobie, jest was dwóch lub trzech i wy chcecie wejść przez te drzwi. Pierwszy, kto chce zwyciężyć? Kto zwycięży? Kto przejdzie? To jest tego typu zmaganie. I teraz patrzcie na bierne chrześcijaństwo. Nic nie robię, nic nie interesuje, chodzę tylko. Czy to jest postawa walki, by przejść przez drzwi? Czy to jest postawa, że ja chcę być po drugiej stronie, ja chcę wejść przez nie? Na samym początku, kiedy jest mowa, czy wszyscy będą zbawieni. Wejdź przez te drzwi, staraj się, zrób coś ty. Zrób coś ty. Ja może zacytuję to Izajasza 55. O wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Kupujcie bez pieniędzy, bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem i waszą pracę na to, co nie syci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki, a dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Kupujcie i spożywajcie. Zobaczcie, jest tu mowa o kupowaniu, ale i bez pieniędzy. Dziwne. To jest tak jak przechodzenie przez drzwi ciasne. To jest, że ty musisz coś zrobić. Za co ty kupisz te rzeczy? Za co kupisz te rzeczy, które są Boże? Skoro Bóg mówi, ja nie chcę pieniędzy. Daj siebie. Bądź gorliwy. Pragnij. Domagaj się. Przeciskaj się. To jest kupowanie twoje i moje. To cię kosztuje. To cię kosztuje. Ale nie pieniądze. Boga nie kupisz. Dalej jest napisane tak. A więc usiłujcie albo bijcie się, albo współzawodniczcie, tak? Walczcie o to, by wejść przez ciasne drzwi. Gdyż, uwaga, wielu, powiadam wam, będzie zabiegać o to, by wejść. Albo szukać, by wejść. Będzie. Nadejdzie czas, w którym oni będą chcieli wejść. Uwaga. A nie będą mogli. Będzie świadomość Boga. Będzie świadomość, że On jest. Ludzie nie wejdą. A nie będą mogli. I teraz werset 25. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, ciasne drzwi, i jeżeli zamknie, wstanie, ów dzień, Pan się zaczyna poruszać. Kiedy Pan wstanie i drzwi zamknie, skończyło się. To byłeś zaproszony, ale czy weszłeś? Może byłeś ostatni i drzwi się zamknęły. I teraz inni próbują wejść, nie mogą. Koniec. Kiedy Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze zaczniecie kołatać. Zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam. Popatrzcie, jak się odwraca sytuacja. Było zaproszenie i Pan puka do serc. Otwórz. Daj pozwolić mi wejść do Twojego serca. A ja Cię wprowadzę do mego królestwa. Pan puka do nas. W Apokalipsie 3:20 do kościoła, który jest w grzechu, co on mówi? Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. To jest relacja dopiero, a nie, że Pan za drzwiami. Pan mówi wcześniej, w wersecie 16 trzeciego rozdziału, bo to był werset 20, albo od 15 zacznę. Znam Twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący. Zimny nie zna nikogo. Gorący jest pawający miłością do Pana. Ale Ty wiesz o mnie i nie robisz. To jest najgorszy stan. Widzicie? Upominajmy braci i siostry, którzy grzeszą, którzy są w złym miejscu. Trzeba im to mówić. Bo zobaczcie, obyś był zimny albo gorący, ale skoro jesteś letni, ani gorący, ani zimny, uwaga, zamierzam cię zwymiotować z ust moich. I później jest powiedziane, pukam, ja pukam, bo ja chcę wejść. Ja nie chcę sądzić, ja nie chcę was potępić, nie chcę, żebyście stracili życie wieczne. Ja chcę z wami żyć, mieć radość i żebyście wy ją mieli na wieczność ze mną. Chcę z wami mieć wesele. Ale dopóki tego nie będę miał, właściwej postawy, po prostu te rzeczy się nie będą mogły dziać. I dlatego dalej czytamy. Skoro więc Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam. Pamiętajmy, zawsze Bóg najpierw zaczyna. Najpierw jest, On mówi, kto otworzy drzwi do swojego serca, ja będę mógł wejść, to wtedy wy wejdziecie do mojego. Kto będzie mnie szukał, to mnie znajdzie. Kto będzie pukał dziś, ja mu otworzę. Bóg puka teraz do nas, ale przyjdzie czas, że ludzie będą do Niego pukać i drzwi będą zamknięte. Nie należy lekceważyć dni nawiedzenia. Jezus, święty Bóg, On daje czas, bo jest miłosierny i dobry. I te nasze zrozumienie Boga, które wielu ludzi lekceważy Go. A On jest tak dobry i czeka. Czeka na ludzi, żeby się nawrócili. Jego cierpliwość jest naprawdę duża, ale przychodzą granice, kiedy On musi powstać i zamknąć drzwi. My się zbliżamy do tego miejsca bardzo szybko. Czytam dalej. A więc będą wołać ludzie, stojąc na zewnątrz: Panie, otwórz nam, lecz On wam odpowie: Nie znam was. Skąd jesteście? Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Czyli to nie są służący, tak jak tam było. Prorokowaliśmy, uzdrawialiśmy. Widzicie? Coś innego, ale to jest ten sam opis fragmentu. Tylko z innej perspektywy. Jak ktoś czyta tylko Mateusza, to myśli, że tu chodzi o posługujących. Nie. Proszę bardzo. To są ci, którzy nie mają tych posług pięciu urzędów czy jakichś tam innych. Nie chodzą w mocy, tak? W tym znaczeniu. Przecież jadaliśmy, piliśmy z Tobą i na naszych ulicach nauczałeś. Przecież znamy Cię, my Cię znamy. A Jezus mówi: Ale ja Was nie znam. Lecz On im rzecze: Powiadam Wam, nie znam Was, skąd jesteście. I teraz uwaga: Odstąpcie ode mnie wszyscy wykonujący bezprawie. Wykonujący bezprawie. Tak samo jak w Mateuszu 7. Tak samo jak w Mateuszu 7. Odejdźcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie bezprawie. Widzicie, jaką szatę oni mają. Nie ma czuwania, nie ma wśród tych ludzi oczekiwania i zaskakują wszystkie sytuacje życiowe, to znaczy duchowe, bo oni żyją po prostu swoim życiem, więc oni są zaskoczeni, że Bóg coś chce, że jakieś drzwi się otwierają, zamykają. O! Oni są zaskoczeni, cały czas zaskoczeni. Wszystko ich zaskakuje. Nie są czujni. Dlatego zobaczcie, odejdźcie ode mnie wszyscy wykonujący bezprawie albo niesprawiedliwość, czyli czyn niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tego brakuje w Mateusza 7. A tutaj macie: Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. A gdzie tam jest zgrzytanie zębów? Zobaczmy Mateusza 13 i werset 42. A może od 41. Syn człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec ognia. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie ojca swego. A więc kto wejdzie do królestwa? Ci będą jaśnieć. Ci mają szaty. Widzimy to? Natomiast pozostali nie. Są na zewnątrz wyrzuceni w piec rozpalony, piec ognia. Dosłownie piec, kaminos, piec do wypalania cegieł czy czegokolwiek innego. Piec. Piec ognia, dosłownie tam jest tak napisane. A którzy to są ludzie, którzy czynią nieprawość? A więc dalej czytamy: Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Werset 28. Gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych na zewnątrz wyrzuconych. Jaka tragedia dla ludzi, którzy będą w płomieniach ognia wiecznego. Oni będą widzieć w przestrzeni ducha szczęśliwość tych, którzy są w niebie. Pamiętacie przypowieść o Łazarzu i bogaczu? Jak ten z dołu, bogaty, będąc w piekle, patrzył w górę i widział. Jaka tortura, że ty jesteś w innym miejscu. Coś niesamowitego. I tu jest dosłownie to samo. Widzicie, to się powtarza. Biblia mówi prawdę. I wszystkich proroków w Królestwie Bożym zobaczycie, a siebie samych na zewnątrz wyrzuconych. Ten wyraz na zewnątrz często jest w piśmie. To zawsze oznacza, że ty nie jesteś w Królestwie. Na zewnątrz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Pan będzie im usługiwał. Za stołem. Wesele. Będzie im usługiwał, tak? Tak, oto i są ostatni, którzy będą pierwszymi. Ci ostatni to są wszyscy, którzy są ignorowani w tym świecie. Człowiek chce rządzić, a nie ludzie Boga. Ludzie Boga nie mają rządzić. Oni mają być prześladowani. Dlatego oni są mali tu. Ostatni. Według świata. Natomiast pierwsi u Boga. A więc tak oto ostatni, którzy są pierwszymi i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Przeczytam następny fragment z 12 rozdziału, werset 35 i dalej. Ciągle mówimy o tym samym, mówimy o weselu. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi, oczekujących Pana, kiedy z wesela albo z zaślubin odejdzie, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie. Skądś odchodzi, a przychodzi w drugie miejsce. Gdy nadejdzie i zakołacze. Widzicie to pukanie? Cały czas się pojawia pukanie. I zakołacze. To znaczy, że trzeba być czujnym na pukanie Pana. My musimy go słyszeć. Nazywam wprost. Musimy słyszeć Pana. To jest naszą rzeczą. On chce, byśmy go słyszeli i da siebie słyszeć. Na pewno. On będzie głośno pukał. Ale czy my chcemy go usłyszeć? To jest to pytanie do ludzkości. Czy my chcemy go usłyszeć? Dlatego Słowo Boże mówi jak? Z pochodniami bądźcie. Przepasani, czyli ubrani, gotowi. Tak jakbyście mieli opuścić miejsce, w którym jesteście. Bądźcie gotowi, ponieważ Pan przychodzi, zaślubiny były. To jest ten sam wyraz. Gamos. I teraz, kiedy Pan przychodzi, tak? Pan z wesela przychodzi, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. I teraz jest powiedziane. Szczęśliwi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepasze się i każe im zasiąść do stołu albo ułoży ich przy stole, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiecie, że gdyby pan domu wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, albo inaczej nie jesteście w stanie pojąć rozważaniem, Syn Człowieczy przyjdzie. Syn Człowieczy przyjdzie. Jest tu mowa o gotowości na przyjście Pana. Ale bardzo często pojawia się ten wyraz wesele. My byliśmy zaproszeni na wesele. Jesteśmy już zaręczeni, także tak naprawdę akt zaślubin jest i my tylko czekamy, kiedy będziemy zabrani. I to będzie pełnia. Ponieważ dziś nas otacza świat, grzesznicy i tak dalej, tak? A tam będzie tylko świętość i Pan, któremu towarzyszymy. A On nam. I dosłownie wiemy, że Pan będzie nam usługiwał. Już mówiliśmy o wizjach, że Pan rzeczywiście usługiwał w raju ludziom. Rzeczywiście dawał im jedzenie. O ile pamiętam, ostatnio mówiliśmy o Nevilu, proroku, który opowiadał o takiej wizji, kiedy był w niebie i mieli stół zastawiony w raju i mnóstwo było wspaniałych pokarmów i się zaczął pytać, a kto to zrobił takie smaczności? I patrzy, a tu przychodzi Pan Jezus. Przepasany i usługuje. To jest prawda. My musimy przyjąć to słowo. Możemy nie rozumieć wszystkiego albo nie mieć jeszcze wyobrażenia takiego, jak powinno być, ale po to jest nam podane, żebyś rozważał i wyobrażał sobie, a Pan wejdzie w twoją wyobraźnię i da ci to zrozumienie. Pan ci da zrozumienie tego, jak należy to rozumieć. Dlatego Zwróćcie uwagę, jest mowa o czujności, jest mowa o owym dniu, jest mowa o złodzieju. To są elementy, które zawsze dotyczą Dnia Pańskiego. Zawsze dotyczą Dnia Pańskiego. To teraz zobaczmy jeszcze na Łukasza, 5 rozdział, Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, werset 33 i dalej. Wówczas oni rzekli do Niego, uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów. Twoi zaś jedzą i piją. Rzekł do nich Jezus, czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego i wtedy w owe dni będą pościli. Ni stąd, ni zowąd Pan Jezus mówi o Panu młodym i mówi o uczcie weselnej. On mówi o pewnej relacji. Ja bym powiedział mniejszego lotu w tym znaczeniu, że oni nie są w niebie z Nim, gdzie będzie intymność bardzo duża, ale są na ziemi i Pan Jezus jest z nimi, tak jak kiedyś będzie z nami w niebie. I On mówi o tym, że oni przeżywają wesele, kiedy On jest z nimi. Widzicie relacyjność? Więc jeżeli oni pełnią wolę Boga, bo Bóg jest z nimi, dlaczego mają pościć? Czyż w niebie ktoś będzie pościł? Ten sam obraz Pan Jezus im pokazuje, że oni jako zaproszeni dzisiaj mają ze mną ucztę. Ponieważ słyszą mój głos i wystarczy, że będą postępować za tym, co ja im mówię. Oni nie muszą pościć, żeby się dowiedzieć, jaka będzie wola Boża. Pan Jezus im mówi, idź w lewo, idź w prawo. A teraz ci wytłumaczę. Masz pytanie do mnie? To pytaj, ja ci odpowiem. To jest relacja. I oni mieli relację tu, kiedy Pan Jezus był, dokładnie tą weselną relację, która kiedyś będzie w niebie. Dlatego do nich mówi na to, że mają pościć. Ale po co jest post? On im daje zrozumienie. Post jest, żebyś szukał woli Pańskiej, ale jeżeli ją masz na tacy wyłożoną w obecności Pana samego, Pana młodego, no to czego ty masz pościć? Tak? Zwróćmy uwagę, tu jest mowa o relacji. Dlatego tą relację Pan Jezus, gdy był, oni mieli, oni nie musieli pościć, bo oni wiedzieli wszystko, co mieli wiedzieć. Tak? Byli blisko Niego. Czyli był obraz tej małej relacji, bo ta głęboka będzie jeszcze potem w niebie z Panem na zawsze, ale tu był początek. Dlaczego? Bo oni przyjęli zaproszenie. Więc będąc z Panem Jezusem, już byli z Panem Młodym. Pan Jezus to mówi wyraźnie w 34 wersecie. Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu? Dopóki Pan Młody jest z nimi. Co za odpowiedź? Szokujące. Ja kiedyś tego nie rozumiałem, bo to do niczego nie pasowało. Dlaczego tu jest mowa o Panu Młodym? No, mógłby jakiś inny przykład podać. Jednak podaje przykład wesela. Wow. No to jest to, o czym mówimy. Kiedy Pan Jezus jest, ty już masz z Nim relację. Ty już masz z Nim intymność. I kiedy słyszysz Jego głos, ty nie pościsz cały czas. Ty pościsz czasami, tak? Po to właśnie, żeby utrzymywać się w czujności. Mamy polecenie, tak robić. Ale kiedy Pan Jezus był, z nimi spał, jadał, no przecież nie musieli pościć. I Pan Jezus mówi, to jest właśnie wesele. Intymność, relacja. To jest wesele, kiedy jesteś z Bogiem. Bo w niebie Pan ci będzie usługiwał cały czas. Czytaliśmy. Więc niektórzy szukają jakby konkretnego momentu, że wesele nastąpi. To będzie jakiś konkretny punkt czasowy. Najważniejsze jest, żeby zrozumieć, to chodzi o intymność, którą my uzyskamy, przebywając z Panem na zawsze. To jest to, o co chodzi głównie. Dlatego, kiedy czytaliśmy w Apokalipsa w 19 rozdziale, to jest tuż po pochwyceniu, kiedy już święci są z Panem Jezusem i ta intymność już jest. Do tej pory byli na ziemi, teraz już są z Nim. Jest następny wymiar gęstości Bożej, jak to nazwać, bliskości z Bogiem. I na zawsze, to jest już wieczerza na zawsze. Dlatego tam jest powiedziane nadeszło wesele. Ale pamiętajmy, uczta już dziś jest gotowa. 2000 lat temu była gotowa i ty mogłeś przyjąć zaproszenie. Dlatego my jesteśmy cały czas w drodze, kiedy już jesteśmy zaślubieni i teraz wchodzimy w momencie, kiedy Pan przyjdzie i zakołacze. Przeczytajmy Mateusza, 25 rozdział, od pierwszego wersetu. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było głupich, a 5 mądrych. Głupie wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Mądre zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan Młody idzie. Wyjdźcie Mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy, a głupie rzekły do mądrych: użyćcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną, odpowiedziały mądre. Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z Nim na wesele i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz On odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Wiemy, że tu jest mowa o przyjściu Pana, o owym dniu. I On przychodzi, żeby ocalić nas, tych, którzy zostaną na koniec. Skraca czas wielkiego ucisku, bo nikt by nie przeżył. Przychodzi po swój Kościół. I kiedy przychodzi po Kościół, widzicie, jest obraz tych panien. Niektórzy mają problem z tymi opisami, kiedy jest mowa o weselu, kiedy jest mowa o gościach weselnych. Kiedy tam o tym poście czytałem, ci goście weselni to są synowie komnaty weselnej, dosłownie, przykładowo. I oni mówią: no tak, ale gdzie jest oblubienica? I szukają. Ale to jest to literalne postrzeganie Pisma. Zamiast rozumieć, że to są parabole albo porównania, żebyśmy coś pojęli. Oblubienica jest jedna, która składa się z wielu wierzących. Dlatego Bóg jakoś pokazuje nam, kto będzie tą oblubienicą w rozmaity sposób. I tutaj jest mowa również o oblubienicach. I to ważne jest, bo czasami niektórzy szukają tej oblubienicy i cytują dosłownie. I jej nie znajdują, na przykład w tych fragmentach. Natomiast chodzi o to, że my jesteśmy zaproszeni, by mieć intymność. Wszyscy. Chodzi o intymność. Chodzi o tą bliskość, jak mąż z żoną, z Bogiem na zawsze. I do tego jesteśmy powołani. Więc o to tu chodzi. Więc kiedy tu jest mowa, kto wejdzie, pokazane jest 5 panien. Czyli w tym czasie będzie pięć mądrych i pięć głupich. Jak odniesiecie do Mateusza 7 rozdziału, przed chwileczką żeśmy czytali, i tam było powiedziane, kto jest mądry, a kto jest głupi. Ten, kto buduje na skalę, jest mądry. Kto buduje na piasku, jest głupi. Czyli kto słucha i wypełnia, jest mądry. O to właśnie chodzi. Mówimy o kochaniu Pana. Mądry kocha. Albo ten, kto kocha, jest mądry. To jest mądry. I on będzie wypełniał. Nie musi się zmagać, wypełniać, bo on kocha, on będzie wypełniał. I to się liczy u Boga. Bóg nie jest, wiecie, taki drobiazgowy. Dla Niego jest ważne serce Twoje. A resztę On poukłada. On chce Twojego serca. A resztę On poukłada. I dlatego widzimy tutaj, że jest pięć tych panien głupich i pięć mądrych. No i widzimy, że tego oleju intymności brakuje głupim. One nie były czujne na ten czas. One nie były przygotowane na ten czas. Mądre miały olej, ale te nie, głupie. I kiedy zbliżył się czas i Pan powiedział, jestem już, one wiedziały, że Pan jest. Były przygotowane, opatrzyły lampy, no i co? I zaczynają wchodzić na ucztę weselną. To, co już czytaliśmy w Łukaszu. No i drzwi się zamykają. I zostają na zewnątrz ci, którzy nie przeszli przez ciasne drzwi. Usiłowali, będą usiłować, będą mówili, Panie, otwórz nam, tu masz ponownie to. Panie, otwórz nam. Dokładnie to samo. Dlatego, kto czyta na przykład o pannach, to musi to czytać z innymi fragmentami i wtedy widzisz szerzej. A więc zaczynają się szamotać i mówić, jak tu dojść do Boga? No i otrzymują radę. Jaką? Kupcie sobie. Zróbcie wysiłek. Szukajcie Boga. Ale jeżeli żeście do tej pory tego nie zrobili, mimo że się słowo rozlegało, tu w sercu macie taki problem, że nawet to wasze staranie nie będzie szczere. Dlatego teraz nawet już się nie da kupić tak. Bo Pan patrzy, czy ty reagujesz, kiedy Pan przemawia. I On chce, żeby podjąć właściwą decyzję. Więc tu jest powiedziane, że gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z Nim na wesele. On wziął, pochwycił nas i zabrał do siebie. Dlatego drzwi potem zamknięto. Nastał czas wesela. Bliskości z Panem. Bliskości z Panem. Dlatego Apokalipsa później, jak czytacie 19 rozdział dalej, wtedy Pan przychodzi na ziemię i niszczy wrogów. I niszczy wrogów. I przychodzi królestwo Pana. Usuwane jest wszelkie zło. Ziemia jest odnowiona na tysiącletnie królestwo. I ci, którzy byli z Nim, będą rządzić narodami. Ci, którzy z Panem przyjdą, ci, którzy mają zarządzać tysiącletnim królestwem, którzy są jego oblubienicą, ci wejdą i będą to robić. Przeczytam wam z Apokalipsy, z 2 rozdziału, werset 26 i dalej. A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca. Czynów mych strzeże do końca. Ma sprawiedliwość, tak? Czystą szatę. Dam władzę nad narodami. Berłem żelaznym będzie ich pasł, jak naczynie gliniane będą rozbicie. To jest lud Pana, który z Nim rządzi. Jest Mu wierny i wykonuje Jego polecenia. To jest to, co czytałem w 1 Jana, w 2 rozdziale, że człowiek, który kocha Pana, czyni Jego wolę. Człowiek, który Go zna, chodzi w prawdzie. To jest ten, co strzeże przykazań pańskich. To jest oblubienica. To są ci, którzy w Nim trwają. I to jest tak ważne, żeby rozumieć, w jakich czasach żyjemy i głos się już rozlega, Pan nadchodzi. To jest głos Ducha Świętego, który wszystkich nas informuje, Pan jest blisko. I my wszyscy wiemy, że On jest blisko, dlatego poszerzamy nasze zrozumienie słowa o kwestię wesela, żeby rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Efezjan, 5 rozdział, werset 25 i 26. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą w Słowie, aby osobiście stawić przed sobą Kościół w chwale, nie mający skazy, czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Bo taki Kościół Pan Jezus przychodzi. Jakieś tam chrześcijaństwo to nie jest to. Jeszcze raz. Jaki to ma być Kościół? Oczyszczony w Słowie. Widzicie to? Oczyszczony. Nie nieoczyszczony. Czyli poddał się oczyszczeniu. Oczyszczony w Słowie. To jest pierwsze. Stawia przed sobą Kościół w chwale, nie mający skazy, zmarszczki, czegoś podobnego, ogólnie czegoś podobnego, co jest nieczyste, nie ma nic, lecz jest święty, nieskalany. Widzicie, jacy to ludzie są, po których Pan przychodzi? To jest jeden fragment. Teraz następny, czyli przyglądamy się czystości oblubienicy, tej oblubienicy. 1 Tesaloniczan 5:23. Sam Bóg pokoju, oby was uświęcił, aby nienagany, albo inaczej nienaruszony, duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zostały ustrzeżone na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Co mówi ten fragment? Jest to życzenie. Oby tak było. Oby nasz Bóg uświęcił nas, to mówi Paweł do kościoła w Tesalonice, oby tak się stało, że wasz duch, dusza i ciało, kompletny człowiek, były bez zarzutu. Bez zarzutu. Patrzcie, jaki jest wymóg. To jest Pismo Święte. 2000 lat temu ludzie czytali je, albo nie, ale ono było. I patrzcie, co mówi słowo, po kogo Bóg przychodzi. Na dzień Pana, na przyjście Pana jest wprost. Na ów dzień. Jest jasno napisane. Bez zarzutu. Na przyjście Pana naszego. Duch, dusza i ciało. Kompletny człowiek. I oby to się tak stało, bo Pan Bóg da wam to, jeśli wy będziecie chcieli. Widzicie to? Czyli Pan w nas, tu zgromadzonych, działa ku uświęceniu. On to czyni na dzień swój. Dlatego jeżeli ty tylko kochasz Pana, On to zrobi. On to zrobi. Ale jest powiedziane, oby tak się stało, żebyś ty nie skręcił gdzieś w inną stronę swoimi pragnieniami. Ty masz kochać Pana. Bóg z ciebie manekina nie zrobi jakiegoś tam na sznureczkach. Nie? Ty musisz chcieć kochać Pana. Bóg szanuje twoją wolę. Chcesz iść w świat? Idź w świat. Chcesz być jak Judasz? Rób jak Judasz. Ale jak chcesz być jak święty? Idź jak święty. Bądź jak święty. On nigdy nie chce, żebyśmy szli jak Judasz. On chce, żebyśmy szli za życiem. Szli do Boga. To jest jeden z tych fragmentów. Następny fragment. 1 Tesaloniczan 3:13. Aby serca wasze utwierdzone były jako nienaganne w świętości wobec Boga i Ojca naszego w czasie albo na czas przyjścia Pana. Na czas przyjścia Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. Ja bym przeczytał jeszcze 12 werset, bo tam jest rozwinięcie tego, wcześniejszy werset. A Pan niech sprawi wasz wzrost. Pan coś robi. Niech sprawi wasz wzrost i niech spotęguje waszą wzajemną miłość do wszystkich jaką i my mamy do was, aby serca wasze utwierdzone były jako nienaganne w świętości przed Bogiem i Ojcem naszym na czas przyjścia Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. Bóg coś robi. Wspaniałe rzeczy robi w nas. To są wspaniałe rzeczy, bo to jest duchowa rzeczywistość. Ale to jest cenne, co się w was dzieje. Te wszystkie wasze myśli właściwe. Innych nie przyjmujecie. Decyzje, które podejmujecie. Innych nie podejmujecie. To jest wszystko cenne u Boga. Dlatego niech świat to widzi. Pamiętajmy o tym. Łukasz 21, 34 do 36. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka. Jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście byli zdolni ujść cało z tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Jest obietnica, że ujdziemy cało, że będziemy bez zarzutu na ten dzień. Jeśli my swoją część dokonamy, życie postne, modlitewne, czujne, nie mieć z grzechem nic do czynienia, ale tylko z Panem, z Jego dotknięciami ducha. Jeżeli tylko będziemy za Nim szli, mamy obietnicę, staniemy przed Nim, nietknięci przez zło. Staniemy przed Nim. Następny fragment, 1 Koryntian 1 i werset 8. On będzie was umacniał aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Byście byli bez zarzutu na dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. I Filipian 1 rozdział, werset 10. Może przeczytam od 9. A modlę się o to, aby miłość wasza obfitowała coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i każdym zrozumieniu dla oceny albo aprobaty tego, co lepsze. Abyście byli czyści i bez zgorszenia albo zarzutu na dzień Chrystusa. No i werset jeszcze następny. Którzy zostali wypełnieni owocem sprawiedliwości. Tym działającym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Widzicie, wszystkie fragmenty mówią, że mamy być czujni. Ta czujność sprawi, że Bóg będzie nas oczyszczał w tym czasie. Każdy dzień wasz jest cenny. W każdym dniu coś Bóg dokonuje w naszym życiu. My się ciągle uświęcamy. On to czyni, bo go kochasz. Popatrzcie, ile razy jest mowa, że miłość wzrasta, tak? Bóg będzie czynił wzrost miłości, wzrost miłości. O to chodzi. Miłość Boga jest wypełnieniem przykazań całego Pisma. Kiedy kochasz Boga, będziesz kochał ludzi. Nie możesz nie kochać ludzi, jak prawdziwie kochasz Boga. Tak to jest. Więc miłość jest wypełnieniem całego słowa. Jest intymnością z Bogiem. Dlatego jeżeli pielęgnujesz chodzenie w tej miłości, jeżeli pielęgnujesz, by kochać Pana, wszystkie te przymiotniki, o których tu była mowa, bez zarzutu, bez zgorszenia, uświęcone, tak, serca, święte, bez skazy, bez mazy, tak? Bez marszczki czy czegoś podobnego. To wszystko jest razem, tym konglomeratem tego, co Pan czyni w nas. To nie jest twój wysiłek. To jest to, że ty się przeciskasz decyzjami swoimi przez ciasne drzwi. To jest to, że ty walczysz, by zwyciężyć. Przecisnę się, bo ty mnie, Panie, wspomagasz. To jest takie radosne, bo wiemy, że Pan nas z drugiej strony pcha przez te drzwi. On nam pomaga. Ale nasza decyzja, by podjąć decyzję, przechodzę. To jest moja decyzja. To ja muszę kupić za darmo. Ja muszę zmagać się, by mieć to, do czego Pan mnie wzywa. Ja muszę tego pragnąć. I wtedy ja jestem zwycięzcą. Zawsze. Mamy wszyscy wtedy przydomek, jesteście zwycięzcami. Każdy jeden. I o to właśnie chodzi. Żeby być tym zapaleńcem dla Pana. Być tym, który chodzi Jego drogami. Być tą czystą rumienicą, przygotowaną. Ona się przygotowała, pamiętajmy. Kiedy Pan przyjdzie, On wpuści przygotowaną oblubienicę. Nie wszystkich, którzy mówią, że wierzą i tak dalej, i tak dalej. On wpuści tylko przygotowaną. Jest tyle fałszywych nauk, które dopuszczają różne rzeczy w Kościele. Ale wystarczy naprawdę czytać. Jeżeli nawet ktoś powie, nie, ja tam uważam, że wesele to jest coś tam konkretnego, wiecie, mają obraz ludzie wesela ziemskiego, i mówią, nie, to musi być coś tam, musi się dziać konkretnego. No dobrze, ale ona jest gotowa już 2000 lat temu, czas przeszły. Więc o co chodzi? Więc niektórzy będą chcieć spierać, a ja mówię tak. Ważne jest, że ty się zmieniasz, że rozumiesz, o co tu chodzi. Pamiętajmy, wesele jest zawsze połączeniem się dwóch ludzi. To nie jest jedzenie i picie. To jest tylko uboczny skutek. Połączenia się dwojga ludzi. To jest intymność. Dlatego tą intymność pełnię uzyskamy po drugiej stronie. To, co Pan Bóg powiedział do Neville'a. Jeżeli ktoś otworzy drzwi swojego serca i wpuści mnie i uczynię u niego raj, jego sercu, będzie bez skazy i zmazy. To ta osoba wejdzie do mego raju, do mego królestwa. I doświadczy pełni. Czyli zobacz, już kiedy Jezus wchodzi do twojego serca, tak naprawdę cały czas wesele trwa. Tylko są różne jakby momenty tego wesela albo ślubu, bo ten wyraz powiedziałem, znaczy również ślub. Jak komuś nie pasuje wesele, bo każdy widzi ostateczne spotkanie się ludzi w jakimś hotelu czy sali. Natomiast intymność zaczęła się weselna od momentu zaślubin. I ty już jesteś w drodze do wypełnienia intymnego aktu, czyli na zawsze z Panem. Na zawsze z Panem. Dlatego bądźmy głodni Pana, pragnący Pana i chciejmy przebywać z Nim. Dzień za dniem, oczekując wypełnienia się zapowiedzi proroczych, że to się będzie dziać. I to się będzie dziać dla nas. I chwała Bogu, jeżeli wytrwamy, jeżeli będziemy w Nim do końca, doświadczymy spełnienia wszystkich obietnic. Amen.